Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś porozmawiamy o rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, która przypada 27 grudnia, ale także o miejscach pochówku Polaków zmarłych i pomordowanych na wschodzie, które wciąż nie są upamiętnione. Koniec roku to także pora podsumowań i planów na przyszły rok i dziś takiego właśnie bilansu również spróbujemy dokonać. Tyle zapowiedzi, zapraszam. Pan dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Panie doktorze, 27 grudnia, kolejna rocznica zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Niewiele mamy tych zwycięskich powstań i mam wrażenie, że to jest wciąż takie powstanie, może dlatego właśnie, że nie zakończyło się katastrofą i klęską, chyba najmniej znane.
A ja się nie zgodzę przekornie. Po pierwsze, nie jest ono znane, ponieważ ta opowieść dotycząca Powstania Wielkopolskiego była mało atrakcyjna z punktu widzenia odbiorcy. I to nie jest kwestia tego, czy ono jest przegrane, czy ono jest wygrane. Brakuje tam w tej opowieści pewnej legendy, brakuje w tej opowieści bohaterów, jednego bohatera najlepiej, decydującej bitwy, bo faktycznie tak nie było. Ono się nie zakończyło zwycięstwem, jakąś ostateczną bitwą, pokonaniem przez Wielkopolan Niemców 1-0. Nie, to jest w ogóle po prostu niemożliwe. Tak to nie wygląda.
Tak, ale jednocześnie legenda fantastyczna. Zdobyliśmy niesłychane zapasy samolotów, ponad 200,
to są fakty.
Pamiętam,
to są fakty.
No to są fakty, ale jak wspaniałe to nam dało możliwość stworzenia lotnictwa.
Wiele lat badam Powstanie Wielkopolskie i gdyby nie brak czasu, to przygotowałbym książkę, która przedstawiłaby to w nowym świetle. Może będzie mi dane kiedyś napisać taką książkę, jestem bardzo chętny, żeby to zrobić. Natomiast jak tak się zastanawiałem nad rolą Powstania Wielkopolskiego, ale tu musi byśmy się cofnąć trochę do tej narracji, która była już propagowana w PRL-u, dlatego że mniej więcej do 56 roku nie można było o tym mówić. Po 56 roku została otwarta tama, ale tu też jest bardzo charakterystyczne, że była to opowieść, która kończyła się właściwie w momencie zakończenia czy wygaśnięcia tego powstania, bo to powstanie wyewoluowało zupełnie coś nowego. To znaczy w momencie, kiedy w wyniku rozejmu w Trewirze została ta linia demarkacyjna zabezpieczona przez sojuszników, w tym sensie, że marszałek Foch wyjaśnił jasno Niemcom, jeżeli oni zaatakują powstańców wielkopolskich, to rozejm pierwszowojenny zostanie zawieszony i w tym momencie armia francuska uderzy na zachód, na Niemcy, to de facto doprowadziło do zabezpieczenia zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia, dla przypomnienia, 18 roku i początkowo ono miało charakter takich wystąpień lokalnych, punktowych, a to z kolei zaowocowało bardzo szybkim wobec degrengolady państwa niemieckiego zdobycia praktycznie w 70-80% całego terytorium tzw. prowincji poznańskiej, czy obejmującej Wielkopolskę w granicach niemieckich i Kujawy. I teraz, co jest bardzo ważne, w tym momencie, kiedy myśmy zdobyli jako Polacy te tereny, nastąpiło bardzo silne przegrupowanie wojsk niemieckich i w styczniu, na przełomie stycznia i lutego 19 roku nastąpiło bardzo poważne kontruderzenie niemieckie, którego zadaniem było odcięcie prowincji poznańskiej, która nadal formalnie znajdowała się w granicach państwa niemieckiego, od kongresówki, aby w ten sposób znieść powstanie. I tu mamy pierwszy bardzo ważny element, udało się obronić stan posiadania. Ale to nie znaczy, że Niemcy nie szykowali się do drugiego, jeszcze bardziej potężnego uderzenia, które planowali na wiosnę, ale na to się nie zdecydowali. Nie zdecydowali się między innymi dzięki temu, że małe państwo polskie, które funkcjonowało już na wschód od Wielkopolski, miało swoich przedstawicieli chociażby we Francji, gdzie Roman Dmowski przekonał francuskich sojuszników właśnie do tego, o czym powiedziałem, czyli do tego, żeby rozłożyć parasol ochronny nad zdobyczami Powstania Wielkopolskiego i jednocześnie, żeby uznać oddziały powstańców za oddziały Antanty. I dzięki temu udało się uniknąć losu, który byłby ten sam, jak w wielu innych przypadkach. Powstanie mogło zakończyć się klęską. To nie było takie oczywiste.
Gdy mówimy Wielkopolska, to sobie wyobrażamy pewien teren, a tak naprawdę to powstanie, to ślady tego powstania, nawet gdzieś hen pod Bydgoszczą możemy znaleźć.
Pamiętajmy, że część Wielkopolski Wschodniej, Konin, Koło, Kalisz, znajdowały się na terenie zaboru rosyjskiego. I te tereny wschodniej Wielkopolski od 11 3 listopada należały do państwa polskiego. Natomiast my mówimy o tej części, która pozostała po stronie niemieckiej. Pamiętajmy, że po 1815 roku utworzono taki twór pseudoautonomiczny, jak Wielkie Księstwo Poznańskie. I to księstwo, przekształcone później w prowincję poznańską, obejmowało ten obszar, o którym my mówimy. Ale teraz chciałbym wrócić do pana pytania i to pytanie dotyczące tej wielkiej zdobyczy. Bo faktem jest, że w pierwszych dniach powstania, o czym już mówiłem, kiedy ono miało taki charakter bardzo spontaniczny, Niemcy byli na to nieprzygotowani i okazało się, że w polskie ręce wpadły bardzo poważne zasoby uzbrojenia. Szczególnie w przypadku Poznania to były samoloty, płatowce, balony na uwięzi, sterowce. To wszystko dostało się w ręce Polaków i to stanowiło podstawę rozwoju polskich sił lotniczych. O tym należy pamiętać i ten wkład był bardzo duży. Z drugiej strony, i to jest o wiele ważniejsze, wracam z kolei do początku mojej wypowiedzi, kiedy zadeklarowałem tutaj publicznie już chęć napisania tej książki kiedyś, jak się zastanawiałem, na czym się ta narracja w PRL-u kończyła. Kończyła się właśnie na tym momencie, kiedy to powstanie właściwie wygasło i następuje jaki moment? Moment tworzenia. To jest bardzo ciekawy moment. Od lutego 19 roku do mniej więcej czerwca, czyli do traktatu wersalskiego 19 roku, mamy sytuację formalnie taką. W obrębie państwa niemieckiego, bo cały czas nie zostały potwierdzone te granice, znajduje się zbuntowana prowincja, którą to prowincją zarządzają zbuntowani Polacy. W tym przypadku możemy mówić o czymś w rodzaju autonomii wielkopolskiej. To znaczy ten teren nie należy formalnie do państwa polskiego, formalnie do państwa niemieckiego i tworzymy tutaj struktury wojskowe, bardzo ważne struktury wojskowe, pragnę to podkreślić, to jest największe zwycięstwo, poza oczywiście zdobyciem terytorium i tworzeniem zaplecza dla przyszłego państwa polskiego, ale tworzymy armię. Otóż powstańcy wielkopolscy, ta grupa ludzi, która działa spontanicznie, grupa ludzi, która składa się przede wszystkim z ochotników, przekształca się po przyjeździe generała Dowbora, Józefa Dowbora Muśnickiego do Poznania około 15 stycznia 19 roku w regularną armię. Taka była rola Dowbora, taki był jego plan i to on powiedział, że nie chce dowodzić jakimiś tam powstańcami, jakimiś tam buntownikami, tylko chce stworzyć normalną armię. Ale proszę uważać teraz. Ta armia, która się utworzyła w Wielkopolsce, była doskonale wyposażona. Wielkopolska to był teren, na którym pierwsza wojna światowa nie odcisnęła swojego piętna w taki sposób jak gdzie indziej. Mieliśmy doskonałe niemieckie zakłady szyjące mundury, mieliśmy doskonałą niemiecką broń, mieliśmy nawet buty, co nie było oczywiste dla biednej polskiej armii w Kongresówce czy w Galicji. Mieliśmy świetnie wyszkolonych, najlepszych na świecie podoficerów, bo podoficerowie Niemieccy uchodzili za najlepszych na kontynentalnej Europie, ale chyba i w ogóle na świecie. Mieliśmy ludzi, którzy przeszli, weterani pierwszej wojny światowej i przede wszystkim był to element niezwykle patriotyczny. Brakowało nam jednego, brakowało nam oficerów, ponieważ w systemie niemieckim nie mogliśmy liczyć na oficerów powyżej stopnia powiedzmy porucznika kapitana, ponieważ to było zarezerwowane wyłącznie w zaborze pruskim dla Niemców.
Ale zaczęliśmy od tego, że nie ma postaci, nie ma bitwy, nie ma takiej legendy, a ja tu słyszę i też to przecież dobrze wiem, Dowbor, fantastyczna postać, to lotnictwo, o którym mówimy, ale był i pociąg pancerny, poznańczyk.
Jedna rzecz to taka, że mamy opowieść o powstaniu. Tak jak powiedziałem, opowieść jest taka, a nie inna, ona też ma swoje walory i jest interesująca, ale ta narracja, która została przerwana, to jest wtedy, kiedy tworzy się fantastyczna armia wielkopolska, wojska wielkopolskie liczące 100 tysięcy doskonale wyposażonego, wypoczętego, odżywionego, umundurowanego żołnierza, która to armia stanie się podstawą do walki i o polskie granice wschodnie. O to, żeby Polska istniała. A później w konsekwencji ataku bolszewickiego, żeby uratować państwo polskie. Obok armii Hallera była to najlepiej wyszkolona część armii Wojska Polskiego. W momencie, kiedy pojawiali się na froncie wschodnim, czyli w walce najpierw z Ukraińcami, a później bolszewikami wielkopolscy żołnierze, butni, uzbrojeni, którzy szli jak do ataku w czasie I wojny światowej, na wprost, z karabinami uzbrojonymi w bagnety, z maskami przeciwgazowymi, co kompletnie było niepotrzebne, które chrzęszczały, które hałasowały. Oni wyglądali jak zbrojni żołnierze. To na wschodzie to po prostu była, z punktu widzenia Ukraińców czy bolszewików, to była masakra. Sami Ukraińcy nazywali Wielkopolan rogatymi diabłami ze względu na charakterystyczne rogatywki. Natomiast uzbrojenie żołnierzy, ich wyszkolenie było bezprecedensowe. Pojawienie się Wielkopolan na danym odcinku frontu było przyjmowane jako coś najgorszego dla naszych przeciwników. I to jest największy wkład powstania wielkopolskiego w uratowanie państwa polskiego i jego niepodległości w 19 do 21 roku.
I to jest najpiękniejsza puenta także naszej rozmowy.
I to już koniec?
No niestety.
To musimy się spotkać następnym razem.
No, oczywiście, a może się uda nawet przy okazji zakończenia tego powstania, które tak naprawdę, jak powiedzieliśmy, było dosyć płynne. No nie ma tutaj takiej decydującej bitwy. Pan dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za tę barwną opowieść.
Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
Proszę Państwa, gościem naszego magazynu, kolejnym gościem jest pani dr Ewa Kowalska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry.
Oczywiście Instytutu Pamięci Narodowej, a rozmawiać będziemy o bazie nieupamiętnionych miejsc pochówku obywateli polskich zmarłych i zamordowanych w Rosji sowieckiej. Skala represji przeciwko Polakom, tych sowieckich represji ogromna. Jak obszerny jest to katalog?
Katalog póki co jest niepoliczalny. Można mówić tylko o pewnych rozpoznanych fragmentach i liczeniu ofiar represji oraz nieupamiętnionych miejsc pochówku, bo tym się zajmujemy w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji, gromadząc dokumentację celem prowadzenia w przyszłości prac ekshumacyjnych i dokonania godnego pochówku ofiar. Jest to rozmaita dokumentacja zawierająca również plany miejsc pochówku oraz obecne zdjęcia tych miejsc, ponieważ jak wiadomo w latach 80., jeśli nawet ocalały kopce po latach 40. z miejsc pochówku, były one równane z ziemią, także upamiętnienia miejsc pochówków zniknęły.
A gdybyśmy mieli na to spojrzeć tak z zewnątrz, globalnie, to jak pani ocenia, jaka jest skala naszej niewiedzy jeszcze?
Ogromna. Ogromna, dlatego że brak dokumentacji z archiwów sowieckich. Staramy się tutaj posiłkować archiwaliami zarówno polskimi, jak i pochodzącymi z archiwów zachodnich, ale to ciągle mało. Możemy mówić o przykładach obejmujących dane obszary i miejscach, wyodrębnionych miejscach pochówku.
Te represje, jak wspomniałem, były ogromne i one tak następowały falami. By zacząć choćby od tego, co działo się bezpośrednio po 17 września 1939 roku. Potem ogromne deportacje, kilka fal tych deportacji rodzin całych polskich gdzieś w głąb Sowietów i mnóstwo miejsc nieupamiętnionych.
Państwo sowieckie dążyło do scalenia zajmowanych terenów z państwem sowieckim. Było to unicestwienie zarówno polskiego systemu prawnego, gospodarczego, a w sensie ludzkim likwidacji osób uznanych za niepożądane, za nosicieli tradycji niepodległościowych, zdolnych do podjęcia działań niepodległościowych. To są zatrzymania odjeńców, po później aresztowanych i ich zgładzenie. Mam tutaj na myśli na przykład decyzję Biura Politycznego KCW-KPB z 5 marca 1940 roku, czyli tak zwaną decyzję katyńską, gdzie też już wiele wiemy, ale znacznie więcej nie wiemy. Nie wiemy na przykład o mogiłach tych, którzy spoczywają w Chersoniu. Nie mamy informacji o miejscach pochówku zamordowanych w Mińsku. Takim miejscem jest prawdopodobnie Kuropaty. Ale wiele miejsc jest też poza już pobudowanymi cmentarzami wojennymi. Mam tutaj na myśli mogiłę numer 9, czyli miejsce pochówku małej grupy osób, bądź fragment dużej mogiły, gdzie może spoczywać ponad 150 polskich żołnierzy odnalezionych w 1943 roku, ale nie odnalezionych przez polską grupę pracującą w tym miejscu w latach 90. To są niejako przywódcy narodu. Po ich represjonowaniu następowały, tak jak pan mówił, deportacje ich bliskich w głąb Związku Sowieckiego. To były najbardziej masowe 4 deportacje. Jeżeli mówić tutaj o naszej bazie, możemy mówić na przykład o obwodzie archangielskim, gdzie udało się ustalić 138 miejsc, w których spoczywa nie mniej niż 380 zmarłych. I tak kolejne obwody możemy omawiać, typować lokalizację miejsc pochówku, ale to ciągle nie jest całość tych osób, które umierały w Związku Sowieckim, albowiem później następuje zmiana sytuacji międzynarodowej. Podpisanie układu Sikorski-Majski, wielu z tych rzeszy represjonowanych decyduje się na podróż, no bo tak trzeba powiedzieć, na południe, umierają w czasie drogi, umierają po dotarciu na miejsce. Gro transportów nie jest przyjmowanych już do miejsc formowania się Armii Polskiej, tylko odsyłanych w głąb Kazachstanu czy Uzbekistanu i tam też te osoby umierają. Są to transporty, o których wiemy, których uczestnicy spoczywają w okolicznych kołchozach, na przykład w Karakol, ale w też tych dalszych, na przykład Dekonabad czy Beliboli, gdzie nie wiemy, ile osób tam trafiło z głębi Związku Radzieckiego. Wiemy tylko z pamięci miejscowych, bo tu należy podkreślić, iż bardzo pomocna jest pamięć miejscowych, które wskazują miejsce pochówku, gdzie ostatni Polak zmarł w 1947 roku. Był to transport po prostu zapomniany.
I nie jest to koniec tej tragicznej opowieści, bo przecież Sowieci po raz kolejny w roku 1944 wchodzą na tereny dawnej Rzeczpospolitej i zaczynają się prześladowania, mordy, deportacje żołnierzy podziemia, głównie Armii Krajowej, ale nie tylko.
Tak, to są deportacje żołnierzy i osób cywilnych podejrzanych o działalność niepodległościową. I tutaj w bazie mamy też szereg obozów, gdzie trafiały te osoby. Takim kompleksem są na przykład Borowicze, gdzie Polacy byli represjonowani w 5 podobozach. 3 z nich były upamiętnione przez jeszcze Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ale na przykład Szpital Specjalny 3810 nie był takim upamiętnionym miejscem. Spoczywa tam nie mniej niż 135 osób. Udało się nam odnaleźć plan cmentarza, podporządkować mogiły, w których byli pochowani Polacy i w ten sposób wiemy, w jakich mogiłach ile osób spoczywa, znamy ich tożsamość, imię i nazwisko. Wiemy, gdzie spoczywają. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ w ostatnim czasie, w ciągu 3 dni zostały zdewastowane istniejące upamiętnienia, na przykład wsi Jogła. Jest to niestety zjawisko niejednostkowe.
A no właśnie, niestety, to jest tragiczne, bo ta baza powinna być coraz mniejsza. Ona tak naprawdę, mam wrażenie, będzie zdecydowanie większa, bo kiedyś, miejmy nadzieję, dostaniemy się, polscy naukowcy dostaną się do archiwów w rozmaitych krajach, które powstały po upadku Imperium Sowieckiego. No ale teraz Rosjanie po prostu niszczą, bezczeszczą miejsca pamięci.
Ubiegły rok jest bardzo smutnym rokiem, bo doszło do wielu aktów wandalizmu. Można powiedzieć, iż to się zaczęło już w roku 19-20 od tego największego nagłośnienia zdjęcia tablicy w Twerze osób tam pomordowanych. Ale to był niejako początek tego aktu. Teraz wiemy, iż tak króciutko wymieniając, w obwodzie tomskim doszło do unicestwienia 4 miejsc pamięci, w Karelii, Krasnej Bor, kraju permskim, w obwodzie irkuckim, świerdłowskim, leningradzkim, tutaj mówimy o więźniach Schlisserburga, Buryacji, Komi, Jakucku. Można się doliczyć nie mniej niż unicestwionych 16-17 upamiętnień. i taką, można powiedzieć, sentencję. Tablica, która znikła w Piwowarisze, w obwodzie jakuckim. Była tam taka sentencja, wielki wstyd przed tymi, kogo już nie ma, za postępki tych, którzy przynieśli tyle nieszczęść. Miała to być sentencja mówiąca o przeszłości, a niestety stała się naszą rzeczywistością. I to jest po prostu niepojęte, że doświadczenie ludzkiej tragedii, bólu rodzin, które powinno łączyć działania narodów, wielu instytucji, niestety nie łączy. Nie łączy w tym działaniu, aby szczątki tych, którzy zmarli w wyniku represji, zostali zamordowani, zostały pogrzebane z godnością. To powinno przekraczać granice narodów. Niestety tak się nie dzieje.
No niestety, Rosja jest jaka jest, tak można by powiedzieć. Czyli ta baza nieupamiętnionych miejsc pochówku obywateli polskich niestety wciąż będzie katalogiem otwartym. Pięknie dziękuję. Naszym gościem była pani dr Ewa Kowalska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A w naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, ale także spróbujemy dokonać bilansu tego roku i zapowiemy także wydarzenia, które planowane są na rok przyszły. Zaczynamy od Poznania, gdzie 27 grudnia w Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego odbędą się uroczystości upamiętniające bohaterskich Wielkopolan. Ważnym elementem tych uroczystości będą powstańcze śpiewanki, na które zaprasza dyrektor oddziału IPN w Poznaniu, pan doktor habilitowany Rafał Reczek.
27 grudnia obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Tego dnia, tak jak przez wiele minionych lat, będziemy upamiętniać bohaterskich Wielkopolan w wymiarze oficjalnym uroczystości państwowych, ale i też w tym bardzo ważnym wymiarze wspólnotowym, radosnego spotkania, by wspominać tamten czas, wspominać naszych bohaterów, wspominać naszych przodków, a nie ma lepszej formy wspólnego świętowania jak śpiew. Dlatego uroczystość, na którą Państwa zapraszam, to kolejne śpiewanki powstańcze. Tym razem odbędą się one 27 grudnia o godzinie 19 na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Zapraszam, byśmy wspólnie śpiewając pamiętali i czcili Powstanie Wielkopolskie.
Biuro Przystanków Historia we współpracy z Fundacją Wojskowości Polskiej organizuje w Poznaniu finał warsztatów historyczno-edukacyjnych Nie należy dłużej czekać. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, które odbywały się od 12 do 20 grudnia w szkołach podstawowych w powiecie poznańskim. Na Starym Rynku zostanie zaprezentowana diorama rekonstrukcyjna z udziałem rekonstruktorów i oczywiście bardzo ciekawych rekwizytów z epoki. Koniec roku to pora podsumowań i planów na kolejny rok. Przegląd zaczynamy od Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Dyrektor Adam Siwek.
Zamykamy działalność Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w roku 2024, w którym rozpoczęliśmy największą w historii tego biura inwestycję polegającą na budowie cmentarza wojennego żołnierzy Oddziału Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Flamego Bartka w Kamysznicy. Ta budowa będzie finalizowana w przyszłym roku i to jest już zapowiedź działań przyszłorocznych, dużej uroczystości pogrzebowej, otwarcia poświęcenia tego cmentarza. Jak powiedziałem, to największa inwestycja, ale ponadto warto wspomnieć pomnik generała Maczka w Krośnie, który wspólnie z miastem Krosno będziemy realizować. Ważnym zadaniem będzie remont polskiego pomnika na terenie obozu w Mauthausen w Austrii. Także upamiętnienie polskich marynarzy, marynarki wojennej, floty handlowej w Kanadzie, w Halifax, to jest jeden z tych głównych portów, gdzie formowane były konwoje atlantyckie. Z tego względu jest to ważne miejsce i ważne upamiętnienie.
pracowity rok także za Biurem Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. O dokonaniach i zamierzeniach mówi ksiądz Tomasz Trzaska.
W 2024 roku zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji przeprowadził prace poszukiwawcze w 44 miejscach w kraju i za granicą. No, był to czas dla nas też wytężonej pracy. Wiele lokalizacji to są nowe miejsca, ale też oczywiście kontynuowaliśmy pracę w tych miejscach, w których pracowaliśmy w latach poprzednich. No, do takich miejsc należy zaliczyć oczywiście chociażby cmentarz przy ulicy Kurczaki w Łodzi, gdzie poszukujemy małoletnich ofiar niemieckich zbrodni. Ale pracowaliśmy też na Litwie, pracowaliśmy w wielu miejscach w Polsce, kontynuując nasze prace, chociażby w Mucznem, w Bieszczadach, czy kontynuując pracę w Warszawie, czy w okolicach Warszawy, czy na terenie dawnego więzienia przy ulicy Namysłowskiej w Warszawie. W sumie odnaleźliśmy szczątki 93 osób, ale też zarejestrowaliśmy wiele nowych prób w bazie materiału genetycznego i na ten moment mamy prawie 5 tysięcy w naszej bazie, a w systemie CODIS, który nam bardzo przyspiesza pracę poszukiwawcze, mamy na ten moment ponad 3 tysiące wprowadzonych profili, co daje już ogromne prawdopodobieństwo tego, że nasze prace identyfikacyjne będą przynosić efekty.
W naszym przeglądzie pora na wizytę w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach archiwum realizowany jest projekt Straty.pl. Dyrektor Marzena Kruk.
Przez wiele lat funkcjonowania tego projektu znalazły się w bazie zmultiplikowane dane. W tej chwili znajdziemy w niej 5,5 miliona rekordów. Przystąpiliśmy do systematyzowania tych danych w bazie znajdujących się, dzięki czemu będziemy mogli wszystkie informacje dotyczące jednej osoby zebrać w jednym rekordzie. Nie trzeba będzie, kolokwialnie mówiąc, biegać po różnych rekordach, aby na temat jednej osoby zebrać całą informację.
Przypomnijmy, że Instytut Pamięci Narodowej poszukuje wolontariuszy pamięci narodowej do programu wolontariatu. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. A na dziś to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Szczęśliwego Nowego Roku życzą autorzy magazynu Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki oraz redakcja portalu przystanekhistoria.pl z redaktorem naczelnym doktorem Rafałem Leśkiewiczem na czele. A zatem wszystkiego dobrego w Nowym Roku i do usłyszenia.